Przypomnę troszeczkę o tym, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu zacząłem od tego, że bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć cel, intencje przesłania, które jest. Zarówno to moje, które teraz jest wygłaszane, zarówno te listy, które pisał między innymi apostoł Paweł, i każde przesłanie, ono ma jakiś cel. Dane kazanie ma jakiś cel, powód, dla którego jest mówione, głoszone, pisane. Oraz mówiłem też o tym, bo Paweł w swoich listach mówił, jakiego celu nie ma, nie? Co nie jest celem w jego listach. I tak samo ja starałem się mówić, co nie jest celem mojego przesłania, czy kazania, czy nauczania. Mam nadzieję, i to zostawiam w rękach Ducha Świętego, że ludzie nie zinterpretowali mojego przesłania na zasadzie takiej, kiedy mówiłem o tym, że po nowonarodzeniu dzieją się pewne rzeczy, że aha, czyli mam prawo robić to. Nie o to chodziło, nie? Kiedy wróciłem do domu, tak właśnie myślałem, ale to często tak jest, że ktoś coś powie, a potem zaczyna analizować, czy ta druga osoba dobrze zrozumiała moje intencje, nie? Moje przesłanie. Ale to zostawiam w rękach Ducha Świętego. Mówiłem o tym, że jesteśmy w procesie uświęcania. Nowonarodzenie jest aktem, to się dzieje, to jest akt, a potem w naszym życiu jesteśmy w procesie uświęcania. Jak samo słowo mówi, proces, czyli to nie jest od razu, tylko że to będzie trwało jakiś czas. Czasami jest to długi czas. Dlatego doświadczamy jeszcze grzechu w naszym życiu, bo jesteśmy w procesie. Pewne rzeczy się zmieniają od razu, ale pewne rzeczy się nie zmieniają od razu. Na to potrzeba czasu. Dlatego jest proces. Jeszcze będziemy żyli w grzechu, ten grzech będzie w nas, ten grzech będzie u nas, czytaj w kościele, ten grzech jest na świecie. Byłoby cudownie, gdybyśmy po nawróceniu od razu wszystko się w nas pozmieniało. Już myśmy żyli już świętym życiem. Byłoby cudownie. Ale często Paweł właśnie napomina w swoich listach, nie tylko Paweł, Piotr też, że przestańcie robić to, zacznijcie robić to. Jesteśmy w procesie uświęcenia. Mówiłem też o tym, co się dzieje w momencie nowonarodzenia. Co się zmienia, kiedy człowiek naradza się na nowo, nawraca się, zostaje zbawiony. Przede wszystkim mówiłem, że otrzymuje Ducha Świętego. Otrzymuje Ducha Świętego. Mieszka w nim Duch Święty. Jezus Chrystus jest w nas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Bóg zmienia się, nazwijmy to status. Bóg już nie jest moim sędzią, tylko stał się moim ojcem. I to dobrym ojcem. Nie? Bóg stał się twoim ojcem, a nie sędzią. Po trzecie, mówiłem o tym, że po akcie nowonarodzenia już nie jest tak, że nie będzie pokus, że diabeł nie będzie nas kusił. Nie, tak nie będzie. Tylko, że różnica polega na tym, że diabeł nie ma już nad tobą władzy. Masz wybór. Możesz wybrać, nie? Czy słuchasz diabła, czy słuchasz Pana Boga. Taka jedna dziewczyna, siostra już, będąc na pewnym obozie, słuchała kazania, które ją tak poruszyło, że ona się nawróciła. Kaznodzieja, który stał, mówił, że masz dwóch ojców. Albo jesteś dzieckiem diabła, albo jesteś dzieckiem Boga. Nie ma innej opcji. Nie możesz tak sobie sam żyć, nie? I ona sobie uświadomiła, ja nie chcę być dzieckiem diabła. I nawróciła się i od tego momentu stała się dzieckiem Boga. Stała się nowonarodzoną osobą. I teraz od tego momentu ma wybór. Może wybierać, komu będzie służyła, a o tym będę jeszcze mówił dalej. Ale ważne jest to, że po akcie nowonarodzenia diabeł nie ma wpływu. Tego nie mówiłem, ale powiem teraz, że po akcie nowonarodzenia stałeś się członkiem ciała Jezusa Chrystusa, czyli inaczej Kościoła. Zostałeś szczepiony, jesteś członkiem ciała Jezusa Chrystusa. I też mówiłem o tym i to rozwinąłem, że żyjemy teraz posiadając dwie natury. To jest natura ta cielesna, ta stara natura, którą mamy od urodzenia. To jest to wszczepione coś, taki mamy program. Tak żyliśmy przez wiele lat i od momentu nowonarodzenia mamy nową naturę. Nową naturę, tą świętą naturę, tą naturę, która nie grzeszy. I tak sobie na tym świecie żyjemy z tymi dwoma naturami. I smutna wiadomość była taka, że do końca życia będziemy tak żyli w takim stanie walki pomiędzy dobrą, pomiędzy tą cielesną i pomiędzy tą duchową naturą. I mówiłem o tym, dlaczego nasze postępowanie, czy inaczej zachowanie, jest takie, a nie inne, pomimo tego, że jesteśmy, czy uznajemy się za chrześcijan. Dlaczego nasze zachowanie, nasze postępowanie jest takie, a nie inne? Możesz doświadczać w kościele, w relacji małżeńskiej, w relacji między członkami różnych rzeczy, gdzie pomyślisz sobie, i on się uważa za osobę wierzącą? Dlaczego on się tak zachowuje? Tak, i odpowiedziałem między innymi tych powodów, dlaczego się tak dzieje, jest mnóstwo. Mówiłem, że między innymi dlatego, że mamy tą naturę cielesną i mamy tą naturę duchową. I one walczą ze sobą i tak będą walczyli cały czas. I my mamy wybór, którą naturą będziemy karmić. Zresztą w zeszłym tygodniu zostawiłem was z pytaniem, żebyście tak przemyśleli, którą naturę karmię w ciągu całego tygodnia, nie? Którą naturę karmię? Jak postępuję, nie? Którą naturę karmić? Powiedziałem też o tym, że to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, użyję określenia, żyć zgodnie z nową naturą. To nie jest łatwe, to jest trudne. Dlaczego? Bo, tak jak już powiedziałem, stara natura to jest coś, co mamy wszczepione, coś, z czym się urodziliśmy, coś naturalnego, bym powiedział, nie? Jest naturalne. A nowa natura to jest coś, czego się uczymy. Coś, czego się uczymy, coś, co wymaga pracy, coś, co wymaga wysiłku. To nie przychodzi od tak. To wymaga wysiłku, poświęcenia, dyscypliny. To jest wszystko potrzebne do tego, żeby żyć tą nową naturą. Oczywiście pewne rzeczy przychodzą łatwo, ale na wiele rzeczy trzeba po prostu włożyć wysiłek. I to, o czym chcę dzisiaj porozmawiać, jakby druga część, to jest list do Efezjan, 4 rozdział, zacznę od 16 wersetu. Efezjan 4:17. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Myślę, że wiele, nazwijmy to krzywd, wiele nieporozumień, wiele różnych emocji, które towarzyszą nam w Kościele. Oprócz tego, jak powiedziałem, że mamy te dwie natury, które walczą ze sobą, jest druga rzecz. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest. Z powodu niewiedzy. Często jest tak, że po prostu pewnych rzeczy nie wiemy. Nie mamy wiedzy. To jest może rzecz oczywista, ale tak jest. Po prostu zachowujemy się tak, bo nie wiemy. I kilka przykładów, i zaraz nam się to wyjaśni. Ja widzę, że apostoł Paweł, przeczytam kilka wersetów, apostoł Paweł może to mówił na zasadzie przypomnienia, ale używał takiego zwrotu. Będę to szybko czytał, bo czasu jest mało. Między innymi w liście do Rzymian czytamy tak, i to są początki. Rzymian 6,3 mówi tak. Czy nie wiecie, że... I tu mówi, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że... że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. 7.1. Czyż nie wiecie, że bracia, mówię do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? 1 Koryntian 3.16. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią ducha, świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Koryntian 6,2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Koryntian 6,15. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Koryntian 6,16. Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Koryntian 6,19. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest? I tak dalej. Apostoł Paweł mówi, czyż nie wiecie? I właśnie często ten brak poznania, brak wiedzy, brak informacji powoduje, że tak, a nie inaczej się zachowujemy. W księdze Ozeasza, księga Ozeasza, to jest 4 rozdział. Księga Ozeasza, 4 rozdział. Czwarty rozdział, 6 werset, 4 rozdział, 6 werset mówi tak. Mój lud ginie, dlaczego? Z braku poznania. Mój lud ginie z braku poznania. I pytanie, czy faktycznie wiedza, poznanie ma wpływ na nasze zachowanie? W wielu sytuacjach tak. Podam wam przykład. Kiedyś opowiadałem tą historię. Któregoś razu do metra wsiadł mężczyzna z trójką dzieci. Był taki przygnębiony, smutny. Usiadł w tym metrze, a te dzieciaki zaczęły biegać po tym metrze. Biegać, być głośno. A ten mężczyzna siedział i nic nie reagował. Obok stał mężczyzna, który nie wiem, czy czytał jakąś gazetę, czy coś, ale obserwował to, co się dzieje i bardzo go zaczęło to frustrować. I mówi, dlaczego ten facet nie reaguje? A te dzieciaki cały czas biegały, były głośno i on do pewnego momentu to tolerował, ale w głowie już miał pewne myśli. Czemu on nic nie robi? Co, on nie wie, że te dzieci tu są? Czy to jest miejsce publiczne? Jak można się tak zachować? Jak on wychowuje swoje dzieci? No mnóstwo takich oceniających, oskarżających myśli. I cały czas ten facet nic nie reagował, ten mężczyzna, tych dzieci, a dzieci były takie nieokiełznane, nazwijmy to, małe dzieci. Ja nie mówię o 18 lat, 3, 4, 6 lat. I w pewnym momencie ten mężczyzna nie wytrzymał i podszedł do tego tatę i mówi, przepraszam bardzo, wy nie widzi pan, co się dzieje? Dlaczego pan nic nie robi, nie reaguje? Te dzieci tutaj biegają, a pan siedzi i nic nie robi. I w tym momencie ten mężczyzna mu powiedział, przepraszam, ale wie pan co? Właśnie wracamy ze szpitala. Ich mama miała nowotwór i zmarła. I w pewnym momencie, oczywiście temu facetowi zrobiło się głupio, ale kiedy dostał tą informację, kiedy miał tą wiedzę, zupełnie zmieniło się jego podejście. Zupełnie. Wtedy już rozumiał, dlaczego tak się dzieje i z tej złości, którą miał na tego pana, jakby przeniosło się to na współczucie, na zrozumienie. Już inaczej patrzył na tą sytuację, nie? Bo nie miał pewnej wiedzy. I my w swoich życiach też nie mamy pewnej wiedzy, wiedzy ogólnej, wiedzy między nami, dlatego zachowujemy się tak, jak zachowujemy. Gdybyśmy tylko wiedzieli, nie? Smutne jest to, że czasami nam nie dostarczają pewnej wiedzy. W kontekście informacji, wiedzy, czy to jest ważne, takie życiowe przykłady, do miejsca, gdzie pracuję, przychodzą różne osoby i przyszła taka dziewczyna, chłopak, nie pamiętam, i przyniosła CV. Chciała pracować tutaj, nie? No i przyniosła to CV, mówi, gdzie może zostawić. I ja mówię, to wiesz co, daj mi, ja przekażę to menadżerowi. Tylko mam do ciebie jedno pytanie. Wysłucham. Czy na tym CV, tam na samym dole, to się nazywa klauzula? Czy zamieściłaś tą klauzulę? Ona mówi, no nie. I kiedy zaniosłem to CV do menadżera, on spojrzał na to, mówi, tu nie ma klauzury, do śmietnika to CV. Ja nie mogę tak po prostu używać tego CV, kiedy nie ma takiej informacji, nie? Może to CV było obfite, może było atrakcyjne, ale oczywiście nie wiem, co menadżer zrobił z tym CV, jak to ja to zostawiłem, ale z tego, co słyszałem, no nie można tak po prostu bez tej klauzury tego, pani prawniczka nam to wszystko wyjaśni, nie? Używać, nie? Ale ta ważna wiedza, że musi być klauzura. Inny banalny, prosty przykład. Ktoś chce przekazać wiadomość, może, nie wiem, ukochanej, cofnijmy się kilka lat wstecz, nie ma internetu, przekazać bardzo ważną informację, co się dzieje. Pisze jej list, wkłada do koperty i wrzuca do skrzynki. Ten list dotrze do adresata? Nie dotrze. Chociaż napisał adres, ale nie dotrze, bo brakuje tam czego? Brakuje znaczka. Potrzebny jest znaczek, żeby list dotarł, nie? Nie wiedziałem. W prawie rzymskim były pewne zasady wywodzące się z prawa rzymskiego. Nie będę czytał po łacinie, ale ładnie to brzmi, ale nie znam łacińskiego. Ale tłumacząc na polski, nieznajomość prawa szkodzi. Nieznajomość prawa szkodzi. Ci, co dostają mandaty, bardzo się o tym przekonują, nie? Panie policjancie, nie wiedziałem. Innymi słowy, nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Albo jeszcze inaczej, nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia. Innymi słowy, to, że nie wiedziałeś, nie oznacza, że masz do czegoś prawo. Nie? To, że nie wiedziałeś, nie oznacza, że masz do czegoś prawo. Ale tak jak powiedziałem, drugim powodem, dlaczego tak się zachowujemy, a nie inaczej, jest po prostu brak wiedzy, brak informacji. A zatem przed nawróceniem, nowonarodzeniem, zbawieniem, nasza wiedza, i teraz odnoszę się co do Boga, co do Jego woli, znajomość Biblii, znajomość naszego stanu, jacy jesteśmy z natury i tak dalej, była albo mała, albo w ogóle jej nie było, albo była poprzekręcana. Teoretycznie mogliśmy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałem. I często ta niewiedza jest wynikiem nieporozumień. Niewiedza jest wynikiem nieporozumień, a co za tym idzie? Złości, gniewu, żalu, rozłamów i tak dalej, bo nie wiedziałem. Temat wiedzy jest bardzo, bardzo obszerny. Tyle książek o tym napisali, że ulala. I ja z chęcią bym dużo powiedział, ale jestem ograniczony czasowo i muszę zawęzić mój krąg, dlatego troszkę głębiej wejdę w pewien werset, który a propos wiedzy. To jest Rzymian 6, rozdział 16, werset. A propos wiedzy, nie? Nasz tekst, otwórzmy ten Rzymian, ale jeszcze raz przeczytam. Nasz tekst mówi tak. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest. Z powodu zatwardziałości ich serc. List do Rzymian, 6 rozdział, 16 werset, już czytałem, mówi tak. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. I wybór, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. I oczywiście poznajmy kontekst i tak dalej, to jest praca domowa, ale w tym wersecie Paweł mówi bardzo ciekawą rzecz. Po pierwsze, czyż nie wiecie, on im przypomina, nie wiem czy oni wiedzieli, ale zapomnieli, że co? Komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo? To jest ciekawe, nie? Ciekawy zwrot. Kogo oddajecie siebie jako słudzy posłuszeństwo. To chyba z Samuela. Sufer by się przydał. Ta, co tak płakała, Anna. Nie? Ona tak bardzo chciała dziecko. W końcu, kiedy dostała to dziecko, ona go oddała. Nie? Oddała go. I teraz jesteś posłuszny mu. Komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo? Tu jest motyw oddania, nie? Czyli co mówię, co inaczej? To oznacza, że będę Tobie posłuszny. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Oddaję siebie jako sługa w posłuszeństwo. Będę posłuszny. I apostoł Paweł mówi, jeśli tak robisz, oddajesz siebie jako sługa i będziesz posłuszny. Inny, drugi zwrot. Komu jesteście posłuszni? Czyli to oznacza, że ten ktoś mi coś powie i ja tego słucham. Komu jestem posłuszny? W kontekście tego, co mówiłem tydzień temu, mamy dwie natury. Cielesną i duchową. Komu jesteśmy posłuszni? Są często w filmach, nie? Diabełek i ten, i aniołek, nie? Ten, co szepcze do ucha i ten, co szepcze do ucha, nie? Komu jestem posłuszny? Tego jesteście sługami. Tego jesteście sługami. Czyli chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Czyli jeżeli oddaję się komuś i mówię, jestem twoim sługą, nie? Jestem twoim sługą, to na końcu werset mówi, tego jesteście sługami. Czyli od tego momentu słuchasz go i postępujesz tak, jak on ci mówi. Bo jesteś jego sługą. Oddałeś się. Pytanie. No właśnie, komu służę, nie? Tak jak powiedziałem wcześniej, do wyboru jest Bóg i do wyboru jest diabeł. I przygotowując się, zadałem sobie pytanie, w związku z tym, czy ja na tyle znam mojego Pana, i tu nie mówię teraz o Panu Bogu, tylko o temu Panu, któremu ja służę, czy ja na tyle znam mojego Pana, że wiem, że On chce dla mnie dobrze. Bo nie zawsze jest tak, że komuś się oddaję, to ja na 100% wszystko wiem. Nie wiem. Ja po prostu się oddaję jako sługa. Już jakby nie ma mojej woli, teraz to ty decydujesz, jak mam postępować. I ufam, że ten ktoś dobrze mnie poprowadzi, nie? Jak jest powiedziane, tego jesteśmy sługami. I Paweł tu przypomina, komu się oddajesz posłuszeństwo, komu jesteś posłuszny, tego jesteśmy sługami. Czy na tyle znasz swojego Pana, o może tak, i wiesz, czy On chce dla ciebie dobrze, czy źle. Diabeł, czyli ten jeden Pan, nie chce dobrze. Nie chce dobrze. Jest pewien werset, nie wiem, czy to będzie nadinterpretacja, ale jest powiedziane, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Diabeł, złodziej, przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Na tyle, na ile ja znam, o właśnie, a propos poznania, na tyle, na ile ja znam przez Słowo Boże diabła, szatana, wroga, to ja już wiem, że on nie chce dla mnie dobrze. On nie chce dla mnie dobrze. I on będzie tak kombinował, tak będzie próbował przekonać mnie, że to jest dla mnie dobre. No i pytanie, czy ja mu uwierzę. On jest bardzo jakby przebiegły. Na tyle, że jak w ogrodzie Eden było to drzewo, no to tak podkusił tą Ewę, tak ją, użyję słowa, zmanipulował, tak ją przekonał, że ja chcę dla ciebie dobrze. Nie? No zjedz, zobaczysz, ile plusów będzie przez to. A na pewno Pan Bóg się nie pogniewa. Nie? Diabeł nie chce dobrze. On nigdy nie chce dobrze. Może będzie dobrze na jakiś czas, ale nie. Jego celem jest co? To jest motyw o złodzieju, który chce kraść, zabijać i niszczyć. On chce kraść, zabijać i niszczyć. Ale mówi dalej, bo to jest słowa Pana Jezusa, to jest Ewangelii Jana 10:10. A Jezus mówi tak: ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości. Ja przyszedłem po to, ażeby miały życie i aby miały je w obfitości. Teraz komu zaufam, nie? Komu zaufam? Kogo jestem sługą? Czy ja ufam, że Jezus Chrystus, Pan Bóg, jest dobry? On o sobie powiedział tak: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Tamten chce zabijać, a ten chce oddać swoje życie za owce. Pan Bóg jest dobrym pasterzem. I teraz tu by się przydało osobne nauczanie pokazujące, jak dobrym pasterzem, jak dobrym Bogiem, jak opiekuńczym Ojcem jest Pan Bóg Jezus Chrystus. To nie oznacza, że będzie lekko w życiu. To nie oznacza. Ale Słowo Boże w wielu miejscach przekonuje, jak bardzo Panu Bogu zależy na mnie, na tobie. Myślę, że przez apostoła Pawła też informuje: ja chcę dla was dobrze. Ja, mówiąc to, ja też chcę dla nas dobrze, dla was dobrze, dla Kościoła dobrze. Pan Bóg jest dobrym pasterzem. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. No z przykrością tu zakończę, bo czas ucieka. Ale chciałbym tu, żebyście to wiedzieli, nie? Żebyśmy przez ten werset widzieli, że apostoł Paweł mówi: nie wiecie, że komu się oddajecie, tego jesteście sługami. Bądź oddajemy się diabłu, ciału, nie wiem, temu światu, bądź Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Mamy wybór. Mamy wybór. I mówię, czyż nie wiecie? Apostoł Paweł przypomina. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 24 wersecie, czytamy tak. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. No właśnie, nie można dwóm panom służyć. Nie mogę być jednocześnie posłuszny diabłu i posłuszny Bogu. Bo Bóg, Duch Święty, który jest w nas, mówi jedną rzecz, a diabeł mówi drugą rzecz. I albo się decyduje, że będę słuchał tą stronę, albo będę słuchał tą stronę. Tego się uczymy, nie? Tego się uczymy. Tego się uczymy. Pewnie, nie wiem jak wy, zadajemy sobie pytanie. Jeżeli podejmę taką decyzję, to jakie będą konsekwencje, nie? Jeśli podejmę taką decyzję, to jakie będą konsekwencje? Ale nie można dwóm panom służyć, bo albo, jak tu jest napisane, albo jednego będziesz nienawidził, a drugiego będziesz miłował, albo jednego będziesz się trzymał, a drugim pogardzisz. I tu taka ciekawa rzecz, którą zauważyłem w kontekście posłuszeństwa, a w kontekście jakby reakcji na Słowo Boże albo na spotkanie z Jezusem jeszcze bardziej. Jest bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, a z drugiej strony tu jest działanie Ducha Świętego. Ja mogę teraz dostarczyć pewną wiedzę, ale wiem, że wiedza nie zbawia. To Duch Święty zbawia. To Bóg zbawia. Dwie postacie. Niby takie same, ale reakcja była różna. Już kiedyś mówiłem o postaci młodzieniec z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, który spotkał się z Jezusem i powiedział: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Znamy tą postać, nie? W Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale, 21 wersecie, już po całej tej rozmowie Jezus mu odpowiedział. Bo ten chłopak chciał jakby, nie wiem, zbliżyć się do Boga, służyć Bogu. Jak mówiłem na ostatnio, Bóg, Jezus wykazał mu, jakie jest prawdziwe jego serce. I mówi tak: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jeśli chcesz, możesz iść za mną. Ale kiedy on to usłyszał, widzimy, jaka była jego reakcja. Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. Czyli to pokazuje, gdzie jest jego serce, nie? Gdzie jest jego serce zakotwiczone. I on odszedł. Był bardzo blisko Jezusa, rozmawiał z nim i odszedł. Jezus mu coś wykazał. Jest druga postać, to jest Zachariasz w Ewangelii Łukasza, też w 19 rozdziale. Zacheusz. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Czytamy od 7 wersetu. A wszyscy widzą... nie od 19, od 4. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przychodzić. Mowa o Jezusie. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zejdź szybko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I Zacheusz, z tego co wiem, nie był lubianym człowiekiem, bo w wersecie 7 czytamy: a wszyscy widząc to szemrali, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Nie? Też miał pewnie dużo pieniędzy, ale tu jest reakcja zupełnie inna, bo kiedy Jezus mu powiedział: zejdź, bo muszę przyjść do ciebie, w wersecie 6 czytamy: i zszedł szybko, czyli mu zależało, i przyjął go z radością. Zszedł szybko i przyjął go z radością. Jakby nie mógł się doczekać, nie? Nie mógł się doczekać. I teraz pytanie. Czy przychodzi Pan Jezus do jego domu, on go ugości, no i co, i teraz będzie, nie wiem, się chwalił, tak jak tamten młodzieniec? Panie Jezu, zobacz, jak co ja robię, nie? Taką miał postawę? Albo, teraz będą mi inni zazdrościć, nie? Że do mnie przyszedł, a do kogoś innego nie przyszedł. Nie. Ciekawa jest reakcja kogo? Zacheusza. W wersecie 8. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. Nie? zupełnie inna postawa i reakcja niż tamtego młodzieńca. Jeśli komuś, co? Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim. Jezus nie musiał mu przypomnieć, tak jak tamtemu, jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim. On powiedział, ja oddaję ubogim. I co? A jeśli komuś czymś oszukałem, oddam poczwórnie. Chcę się zrekompensować. Zupełnie inna postawa serca, nie? Zupełnie inna niż tego młodzieńca. W kontekście tego wszystkiego, co mówię, zadaj sobie pytanie, komu ty jesteś posłuszny? Komu ty jesteś posłuszny? W kontekście wersetu Rzymian 6,16. Komu jesteś posłuszny? Jest taka postać, on jest piosenkarzem chrześcijańskim, Mateo się nazywa, ma różne piosenki, ale w jednej z piosenek pada takie słowa. Może to być diabeł lub może być Bóg. Zawsze jednak musisz komuś służyć. Może to być diabeł, albo może to być Bóg. Zawsze jednak musisz komuś służyć. To prawda. Nie jesteśmy jakby wolnymi w tych rzeczach. Czas mi ucieka nieubłagalnie, więc lądując, mam nadzieję, że raz wyląduję, a nie 5 razy jak ostatnio. Ciekawa jest rzecz taka, którą mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 1 rozdział. Ja myślę, że w wielu kościołach właśnie podczas nauczania, kazania przekazywana jest wiedza. Zarówno jako ten, który stoi, przekazuje wiedzę, zarówno w książkach, przede wszystkim w Słowie Bożym. Prorocy też w Starym Testamencie szli i głosili, mówili. Ale się dzieje też ciekawa rzecz. A propos tej wiedzy i poznania. W liście do Rzymian, 1 rozdziale, 19 wersecie, czytam tak. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. I werset 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali. Poznawszy Boga. Lecz znikczemnili w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. To jest smutna rzecz. Lecz znikczemnili w swoich myślach. Bo... ponieważ poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali. Innymi słowy, nie spodobało im się to, ta wiedza. Poznawszy Boga, nie spodobało im się to. Nie dziękowali Mu, nie chwalili Go, znikczemnili w swoich umysłach. Już czytaliśmy, to jest Księga Ozeasza, 4 rozdział. Ja jeszcze raz przeczytam. Księga Ozeasza, 4 rozdział. Werset 6. Mój lud ginie z braku poznania. Mój lud ginie z braku poznania. Ale co? A ponieważ ty odrzuciłeś poznanie. Ty odrzuciłeś poznanie. Często jest tak, z tego, myślę, wynikają problemy, że ktoś mówi nie, ja nie chcę. Ja nie chcę poznawać. W naszym tekście, czyli w liście do Efezjan 4,17 czytamy. To więc mówię i zaświadczam Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, apostoł Paweł mówi, abyście nie postępowali tak, ktoś by powiedział, a pojawiają się ograniczenia, nie? Nie mam tak postępować. Jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego. Obcy dla życia Bożego. Z powodu niewiedzy, która w nich jest. Jak mam poznać Bożą wolę, jeżeli nie chcę jej poznawać? właśnie mamy tą grzeszną naturę, tą buntowniczą naturę, która mówi nie, ja chcę po swojemu, nie? Nie podoba mi się tam wiedza. Odrzucam tą wiedzę, żyję tak, jak mi się podoba. I co mówi? Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. O tym będę mówił za tydzień prawdopodobnie. Zatwardziałości ich serca. I myślę, że często właśnie niewiedza jest powodem pewnych nieporozumień, pewnej złości i tak dalej, a czasami po prostu ignorancja. Ja nie chcę. Ja się buntuję. Nie chcę się temu poddać. Wczoraj czytałem 8 rozdział Księgi Przysłów. Ona jest cała o mądrości. Pan Bóg mówi, ja chcę darzyć was tą mądrością. Chcę dać wam wiedzę. Ale czy wy chcecie ją przyjąć? No właśnie, czy wy chcecie, jak ci słudzy, poddać się w posłuszeństwo i od tego momentu jestem posłuszny mojemu Panu. Bo wiem, że On jest dobrym Panem. Powiem to, co mówiłem tydzień temu. Przez te 40 minut nie zmienię waszego życia, bo to potrzeba naprawdę dużo. Ja mam jeszcze dużo myśli, ale ograniczony jestem czasowo. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że się więcej osób nie zrazi. Co ma wpływ na nasze zachowanie? Podsumowując, pamiętajmy, że mamy dwie natury. Pamiętajmy, tu zostawiam to Duchowi Świętemu, że moje intencje, intencje Pawła jest, żeby nas zachęcić, żeby coś pokazać, żeby wzmocnić, nie? Nie żeby zniechęcić. Powodem nieporozumień naszego zachowania jest brak wiedzy. Brak wiedzy czasami. Dlatego stąd nauczania, stąd kazania, stąd środę mamy spotkania, stąd mamy spotkania w piątek młodzieżowe, na które swoją drogą zapraszam. Siostry mają w niedzielę rano spotkania. Tych spotkań jest dużo po to, żeby nabierać tej wiedzy, nie? Tylko wiedza nie zbawia. Trzeba się poddać. Za tydzień zachęcam, bo mówi też z powodu zatwardziałości ich serca. Zatwardziałości ich serca. To jest bardzo ciekawy temat. Też Biblia o tym mówi dużo. Co jest wynikiem pewnych nieporozumień. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to było dobre słowo.